Kalimera, a w zasadzie kalispera, bo już jest po południu, a takie powitanie, drodzy Państwo, usłyszycie w Grecji, stąd zapewne już domyślacie się, o czym dzisiejsza audycja będzie, ale zaraz, przecież Grecja już była omawiana, powiecie, no i owszem, ale tym razem jest to audycja w ramach opisu miejsc, które razem z Ewą odwiedzamy. Kolejny nasz krótki wyjazd City Break, zaledwie dwa noclegi, czyli jeszcze krócej niż w Wenecji. Właśnie teraz my go odbywamy. Sobota i owszem jest świetnym momentem, aby audycję turystyczną wygłaszać, ale nie jest taki dobry, aby w radiu w ogóle być. Także dziś posłuchacie, co mam do opowiedzenia o stolicy Grecji. Natomiast za tydzień opowiemy z Ewą, jak to było już faktycznie na miejscu. Natomiast dziś bardzo ważną częścią audycji są informacje turystyczne, gdyż od poniedziałku oficjalnie, a w zasadzie już od dziś, mamy ferie zimowe w naszym województwie i trochę warto powiedzieć o tym, co się dzieje, co się dziać będzie, co można robić w Olsztynie i okolicy. No, pogoda powinna być sprzyjająca, przynajmniej przez pierwszą część ferii. Z kim w ogóle zimowiskujemy, że tak powiem? Z mazowieckim, pomorskim, podlaskim oraz świętokrzyskim. Wszystko wskazuje na to, że będzie śnieżnie. Może nie tak mroźnie, jak jeszcze tydzień temu, ale nie powinien zdążyć śnieg zginąć, więc zabawy na zewnątrz jak najbardziej wchodzą w grę, ale o lepieniu bałwanów, zjazdach czy jabłuszku, kuligach wam raczej za dużo mówił nie będę, ale warto wspomnieć o tym, że wypożyczalnie sprzętu zimowego i owszem są. Narty możemy chociażby biegowe wypożyczyć na plaży miejskiej, również w innych miejscach w Olsztynie, chociażby w sklepach sportowych. A na jakich górkach pozjeżdżać, czy to na nartach, czy sankach? Na pewno na każdym osiedlu znajdziecie mniejsze lub większe górki, no wszak Olsztyn jest dosyć pagórkowaty, ale z tych większych warto wybrać się chociażby na Ruś, niedaleko Olsztyna, ale to raczej nie w kierunku nieczynnego wyciągu Kartasiówki, no choć tam w sumie też dobra górka, choć nie wiem jak z wchodzeniem tam, jeżeli chodzi o prawne możliwości. Mówię o górce nad jeziorem Kielarskim. Dość spora, dużo miejsc parkingowych, oczywiście pod warunkiem, że będą odśnieżone. Mamy trzy lodowiska, jak zapewne wiecie, na plaży, na ulicy Jeziołowicza oraz pod halą Urania. Od 19 stycznia, a więc no od poniedziałku, również Olsztyński Pałac Młodzieży przygotował dosyć dużą ofertę pół kolonii, pół zimowisk. Oczywiście, rekrutacja była już jakiś czas temu, więc nie jestem w stanie teraz zagwarantować, że będą miejsca na dane warsztaty czy zajęcia, ale spróbować warto, można zadzwonić, dopytać, bo tu każdego dnia różne aktywności. Większość płatna, ale nie są to jakieś wielkie kwoty, patrzę 10-15 zł. Różne przedziały wiekowe dla najmłodszych, już tu od 7 lat w górę, aż do końca szkoły średniej w zasadzie. Bardzo bogata oferta, niektóre unikatowe, ale wiele się powtarza w różne dni, zajęcia od poniedziałku do piątku. Oczywiście wejdźcie na stronę Pałacu Młodzieży imienia Orląt Lwowskich w Olsztynie, na pewno znajdziecie w wyszukiwarce, albo wasze pociechy znajdą. Oczywiście trzeba się zarejestrować, ale warto zadzwonić, jakbyście mieli jakieś problemy z tym. No i jakie mamy warsztaty? Taneczne, audiowizualne, szachowe, takie stricte muzyczne, także gry na instrumentach czy wokalne, plastyczne oczywiście, sporo rekreacji, również tej na zewnątrz, są wycieczki terenowe, ruch na świeżym powietrzu, również gimnastyka, no tu już wewnątrz. Mamy warsztat tkacki, historię sztuki, są zajęcia językowe, widzę, że są również warsztaty turystyczne. Mamy projekty utylitarne, można wybrać się nawet na strzelnice czy kręgle, są też warsztaty z zero waste, a także dotyczące układania i rozwiązywania krzyżówek. Z innych form, tu akurat w weekend możecie udać się na wycieczkę do Gdańska, jest zimowisko od 24 stycznia do 1 lutego. Warsztaty taneczno-muzyczno-dziennikarskie również są. Możliwy jest też wyjazd na festiwal szachowy w Jastrzębiej Górze. Jak widzicie, sporo, należy po prostu szukać. Wiele hoteli ma ofertę półkolonii zimowy, chociażby Ranowa ma, widzę nasza Kortosfera, tu dla dzieci w wieku 7-11 lat, aczkolwiek maila o tym dostałem tydzień temu i były wolne 32 miejsca. Nie wiem, jak wygląda to teraz. Warto zadzwonić, sprawdzić na stronie, cena 5 dni 850 zł. Tak jak mówię, warto posprawdzać programy w resortach, hotelach. Ofertę na ferie ma również kino Helios. Sporo zabawy, ale również elementy edukacyjne się znajdą, jak na przykład pokaz pierwszej pomocy prezentowany przez OSP w Barczewku. Będą warsztaty instrumentalne, warsztaty VR, aczkolwiek tu nie ma informacji żadnej o cenie. No może są po prostu darmowe. Ofertę ma również olsztyńskie planetarium. Tutaj na ferie Misja Księżyc, kosmiczne ferie zimowe, bogaty program zajęć edukacyjnych, zwiedzanie oraz pokaz łączący naukę, zabawę i doświadczenie. Będzie trochę o historii astronomii, będą oczywiście liczne pokazy, będą warsztaty, zajęcia są dla dzieci w grupie 60 lat oraz dla tych powyżej 10. Również nie widzę ceny, więc zapewne bezcenne albo darmowe. W obu tygodniach w dany dzień mamy te same zajęcia. Jakbyście przegapili, bo akurat, nie wiem, polecieliście się wygrzewać w ciepłych krajach, no to można w tym drugim tygodniu. Oczywiście warto sprawdzić też chociażby, co dzieje się w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Naprawdę każda w zasadzie instytucja kultury coś przygotowała, warto wejść na ich strony. Na koniec krótka informacja na temat oferty stoków narciarskich, no bo to się tak kojarzy bardzo z zimą. No nie każdy jest z infrastrukturą do podjeżdżania, no tu przykład Góry Chrobrego w Elblągu, czyli Ławski Stok Kwasigroch. Nie wiem, powiem szczerze, jak z Górą Czterech Wiatrów w Mrągowie, bo góra oczywiście jest, ale chyba nastawili się tam bardziej na letnie aktywności, bo ostatnia aktualizacja profilu to sierpień ubiegłego roku. Kiedyś był również stok w Krzyżowej Górze, w Lidzbarku. Tu podobnie góry raczej nie zabrali, więc jak będziecie w pobliżu, to jak najbardziej można spróbować. Okolice Lidzbarka w ogóle bardzo pagórkowate. Na pewno dobrze działa stok w Kurzej Górze koło Nowego Miasta Lubawskiego. Niedaleko Lubawy mamy też inny stok, Zielony Zakątek w Lubstynku. Hotel Gołębiewski w Mikołajkach również ma swój stok narciarski, jak i lodowisko w sumie. Pomiędzy Giżyckiem, Orzyszem, Ełkiem, gdzieś tam w tym trójkącie mamy również Zoo Safari w Okrągłym, gdzie również znajdziemy stok narciarski. Działający stok mamy również na Suwalszczyźnie, konkretnie jest to Szelment. Mamy jeszcze w okolicy Gołdapi ośrodek Piękna Góra. Tydzień temu już również został otwarty, także jest to kolejne miejsce dla osób, które właśnie gdzieś tam w okolicy mieszkają, bądź po prostu się wybierają. Trochę dalej, bo za Łomżą mamy stację narciarską Rybno. W większości, jeśli nie we wszystkich z nich, można wypożyczyć sprzęt, jeśli nie macie swojego. No dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o ferie. Korzystajcie z zimy jak możecie, bo nie zawsze się taka fajna trafia. Ja co prawda zimowy nie jestem, więc dzisiaj w Grecji, a za 2 tygodnie w sumie w Brazylii. No ale jak mówi porzekadło, jest zima, musi być zimno. Tym bardziej, że no jest to dobre dla naszej przyrody. Okej, rozgadałem się, a tu czas goni. Teraz zapraszam do Aten. Ale nie tych w okolicy jeziora Wigry, choć tu też bardzo urocza okolica, chociażby na ferie, ale będziemy rzecz jasna w Grecji. Ateny to stolica i największe miasto całego państwa. Metropolia ma blisko 4 miliony mieszkańców, choć w sumie gmina Ateny to około 600 tysięcy mieszkańców. Jednakże sama ta gmina to 39 km kwadratowych, czyli ponad dwukrotnie mniej niż Olsztyn. Po prostu wiecie, są te wielkie Ateny, gdzie mamy po prostu jakby nieoddzielone tak na dobrą sprawę od siebie miasta, które jednak są różnymi miastami. Przyjmuje się, że dodatkowo Ateny zamieszkuje około 1 000 000 cudzoziemców, rzecz jasna niezameldowanych. 38% dzieci szkolnych uczących się w gminie Ateny nie posiada greckich korzeni rodzinnych. Ateny to również jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych, ale tej turystyki no i owszem masowej, natomiast nie aż tak resortowej, gdyż główną kartą przetargową Aten są te zabytki kultury antycznej oczywiście. Na początku warto powiedzieć, gdzie w ogóle te Ateny są. One wypełniają szczelnie równinę między Morzem Egejskim, konkretnie Zatoką Sarońską, a 4 wzgórzami: Egaleo, Parnitach, Hymet i Panteleikon. 3 ostatnie mają wysokość ponad 1000 metrów nad poziomem morza, jedynie Egaleo to około 400 metrów, więc jak się domyślacie, są pewne granice rozszerzania się Aten, ale ten obszar ograniczony wzgórzami jest znacznie większy niż wspomniane 39 km kwadratowych, bo w najwęższym momencie wielkie Ateny to około 20 na 10 km, no czyli pięciokrotnie więcej. To oczywiście nie jedyne wzgórza. Mamy zieloną Turkowunię, czy Likavitos, czy też Likabitos, a więc wielki głaz upuszczony przez boginię Atenę. No ale przede wszystkim najważniejszym, najbardziej znanym wzgórzem w Atenach jest Akropol, na którym mamy największe nagromadzenie zabytków historycznych. I drodzy Państwo, jakież było nasze szczęście i zdziwienie, gdy okazało się, że od listopada do marca, w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, zwiedzanie większości zabytków ateńskich jest za darmo. Za tydzień opowiemy Wam oczywiście, jak to wyglądało i czy przypadkiem nie okazało się, że przez to nie da się ich zwiedzić, bo jest za dużo ludzi, ale nie uprzedzajmy faktów. Tu już na wstępie tylko taka podpowiedź podróżnicza. Wcześniej wydawało nam się, że tylko w pierwszą niedzielę miesiąca. Ateny zbudowane są na twardym, lecz no niestety aktywnym sejsmicznie podłożu. W związku z tym od lat 30. XX wieku w budownictwie obowiązują technologie antysejsmiczne. Ostatnie silne trzęsienie ziemi to był koniec XX wieku. Wtedy jeszcze zaostrzono te normy i wyremontowano również starsze budynki. Obecnie powinno tam być cieplej niż gdy byliśmy niecały miesiąc temu w Wenecji. Generalnie przeciętna temperatura roczna to ponad 22 stopnie Celsjusza, a teraz powinno być pewnie koło 16. Podobnie jeżeli chodzi o temperaturę wody. Warto przejść do tego, co najważniejsze w Atenach, a więc historii tego miasta, a wcześniej historii Grecji. greckiego polis, a więc jednego z wielu miast państw. Jak to się stało, że koniec końców właśnie to miasto zostało tym najważniejszym, największym w Grecji? Początek czegokolwiek w okolicy Aten datuje się już na neolit, w którym to w sąsiadujących z Akropolem wzgórzach Mus oraz Pnyk znaleziono ślady osadnictwa. I w sumie to zawsze Akropol, te okolice były tymi najważniejszymi, pierwszymi zasiedlonymi już w okresie mykeńskim, to jest połowa drugiego tysiąclecia przed naszą erą, postawiono tam już wtedy warownie. Ateny są jednym z najstarszych nazwanych miast zamieszkiwanych w sposób nieprzerwany od prawie 5000 lat. Ale wzrost potęgi ateńskiego polis to są okolice dopiero 8 wieku przed Chrystusem mniej więcej. Wokół Akropolu na sąsiednich wzgórzach powstawać zaczęło rozległe miasto z agorą, areopagiem, tak, a więc miejscem sądów, szeregiem świątyń, gmachów użyteczności publicznej. Wzgórze Akropolis przekształciło się w miejsce kultu znane dzisiaj właśnie jako Akropol Ateński. Ale to nie było tak, że Ateny zawsze stały tutaj dzielnie i nieprzerwanie, one były nieruszone i najważniejsze. W 480 roku przed naszą erą miasto zniszczyli Persowie. Logicznie myśląc, Temistokles rozpoczął odbudowę od wzniesienia nowych murów. Szczególny rozkwit Aten przypadł na okres przywództwa Peryklesa, to jest mniej więcej druga połowa V wieku przed naszą erą. Wtedy zmodernizowano Akropol, połączono Ateny z Pireusem i Faleronem, tak zwanymi długimi murami, a to było bardzo ważne, bo z jednej strony nadal mieliśmy dostęp do morza, co dla Greków generalnie było bardzo ważne, a z drugiej strony tak obworowana przestrzeń w trójkącie pomiędzy tymi miejscowościami w razie wojny miała zapewnić ochronę ludności całej prowincji. To miejsce mogło pomieścić nawet do 1 000 000 osób. No ale niestety zostało to przetestowane. W trakcie II wojny peloponeskiej stłoczenie dużej liczby ludności bez uprzedniego zabezpieczenia warunków sanitarnych doprowadziło do wybuchu epidemii. W Atenach obowiązywała demokracja bezpośrednia, a miasto liczyło wtedy już około 100 tysięcy mieszkańców. Ateny stały się więc centrum umysłowym całej Hellady, promieniując na ówczesny świat, no świat europejski można powiedzieć, ale nie tylko. Zarówno jeżeli chodzi o kulturę, myśl czy filozofię, tu chociażby żyli Fidiasz, Sokrates, Platon czy Arystoteles. Natomiast dalsze dzieje stolicy nie były już tak pozytywne. W roku 338 przed naszą erą nastąpiła utrata niepodległości tego polis na rzecz Macedonii. Później władcy hellenistyczni to przejęli, aż wreszcie Rzym. Po zdobyciu i złupieniu miasta niestety przez Sulę w 86 roku przed naszą erą, Ateny straciły na znaczeniu, choć nadal były otaczane opieką, między innymi przez cesarza rzymskiego Hadriana. Ateny zostały spustoszone jeszcze raz, później przez najazdy chociażby Wizygotów, później w średniowieczu były najazdy Turków, no i do ich zniszczenia przyczynili się także Wenecjanie, bijąc się z Turkami pod koniec XVII wieku. Tu po kilku dniach intensywnego ostrzału precyzyjnie wycelowany kolejny z wielu pocisków Wenecjan przebił gruby strop tureckiego magazynu amunicji, który był urządzony w Partenonie na Akropolu, no i ten obiekt wtedy uległ dużym zniszczeniom. Ale może dobrze, że wtedy obecna stolica straciła na znaczeniu na chwilę, no bo dzięki temu wiele obiektów jednak jakkolwiek przetrwało. W 1834 roku król Grecji Otton Bawarski przeniósł stolicę z Nafplionu do Aten, które liczyły wtedy tylko 6 tysięcy mieszkańców, więc zobaczcie, tak, teraz najważniejsze miasto w Grecji, ponad 4 miliony ludzi tam mieszka, a kiedyś 6 tysięcy i to w sumie no 2 wieki temu, drodzy państwo. Wraz z przeniesieniem stolicy rozpoczęła się budowa Pałacu Królewskiego, no i przede wszystkim jeszcze pod koniec XIX wieku miały tam miejsce pierwsze Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. Niestety pół wieku później, jak się domyślacie, była II wojna światowa. Między 1941 a 1944 rokiem miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. Później wkroczyli Brytyjczycy. Później walki były takie, że walczyli Brytyjczycy z byłymi formacjami hitlerowskimi z jednej strony, tak, po tej samej stronie, a z drugiej strony greckie zgrupowanie lewicowo, republikańsko, partyzanckie i komunistyczne, tak? Więc, drodzy państwo, bardzo dziwny front tej wojny. W trakcie tych starć brytyjskie lotnictwo wojskowe i marynarka wojenna bombardowały Ateny i Pireus. Zginęło wtedy między 4 a 12 tysięcy ludzi. Na szczęście bardzo mocno nie ucierpiały aż tak zabytki. Historia po II wojnie światowej również jest dosyć ciekawa. Miasto zaczęło się ponownie rozwijać, ponieważ ludzie migrowali ze wsi i wysp w poszukiwaniu poszukiwaniu pracy, szczególnie po wejściu inwestycji wraz z wejściem Grecji do Unii Europejskiej, a to było już w 1981 roku. Niestety ten rozwój przy takim greckim podejściu do życia nasiliło również problemy społeczne i środowiskowe. Ateny miały wówczas jedne z najgorszych na świecie zatorów komunikacyjnych, a także najgorsze zanieczyszczenie powietrza. No to drugie oczywiście związane z położeniem, tak, w dolinie, podobnie chociażby sprawa wygląda w mieście Meksyk. Natomiast problem polega na tym, że tam stanowi to duże zagrożenie dla starożytnych zabytków Aten, ponieważ raz, wibracje spowodowane ruchem ulicznym, które osłabiają fundamenty, a dwa, zanieczyszczenie powietrza powoduje korozję marmuru. Te problemy były głównym powodem, dla którego Ateny nie uzyskały prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich w stulecie tych pierwszych, czyli w 1996, ale Ateny już wtedy zaczęły się zmieniać, rozwijać. Powstało nowe lotnisko oraz system metra. Ograniczono także ruch samochodowy w centrum miasta. Od maja 2024 trwa budowa kolejnej linii metra w Atenach. Podczas tej wycieczki na liście obiektów do zwiedzania mam zaznaczone 30 miejsc. Wydawałoby się mało, ale to tak tylko pozornie, gdyż w Atenach charakterystyczne jest to, że mamy zgrupowania zabytków, jakim chociażby jest właśnie wspomniany Akropol, czyli wysokie, tak górne miasto, Akropolis, na którym mamy cały zespół architektoniczny, który zwiedza się mniej więcej 2 godziny, pewnie jak ktoś bardzo chce, to i ze 3. Kosztuje to 30 euro, choć tak jak mówię, mam nadzieję, że uda nam się zwiedzić za darmo. No i co na tym Akropolu mamy, drodzy Państwo? Że jest to wzgórze, to wiecie, dodatkowo wapienne, szczyt dosyć płaski, no co pozwala po prostu na ustawienie wielu budowli. Łącznie wzgórze ma około 3 hektary, wysokość względna to 70 metrów. No to się oczywiście wiąże z tym, że łatwo jest odeprzeć atak komuś, kto na tym wzgórzu jest i na wzgórzu się broni. Dlatego to najstarsze grody, miejscowości były właśnie w trudno dostępnych miejscach, tak, na skałach, w widłach rzek chociażby, również po to się robiło fosy. Ale wracając do Akropolu, początkowo wzgórze nosiło nazwę Cekropia, od Kekropsa, mitycznego półwęża, półczłowieka, który miał być, zgodnie z tradycyjnymi przekazami, pierwszym królem Aten. Co obecnie możemy tam zobaczyć? Przede wszystkim Partenon, świątynia dedykowana Atenie Partenos, która stanowi dominantę terenową w zasadzie całej okolicy. Akropol to oczywiście nie sam szczyt, ale również jego zbocza, na których znajdziemy m.in. Teatr Dionizosa oraz Odeon Heroda dla Attyki. Mamy Erechtheion, Propyleję, będący monumentalnym wejściem na Akropol. Jest świątynia bogini Nike, Chalkoteka, będąca skarbcem. Szczerze mówiąc, ciężko się o tym troszeczkę mówi tutaj przez radio, jeśli tego nie widzimy. Po prostu skracając, jest to bogaty zbiór architektury starożytnej Grecji. Niestety naruszony zębem czasu, ale na pewno monumentalny. No ciekawe, czy za tydzień będę miał tyle samo do powiedzenia pozytywnie. W zupełnie innym miejscu znaleźć możemy Narodowe Muzeum Archeologiczne. Wejście do niego to 20 euro, ale no tu polecam studentom, którzy zapłacą całe nic do 25 roku życia. Po omówieniu Akropolu, co możemy tam jeszcze ciekawego zobaczyć? Kolejny must see to starożytna Agora Grecka, czyli no główny rynek. No to również zespół architektoniczny ze świątynią ku czci boga ognia, więc Hefajstosa, ze skałą Areopagiem, czyli wzgórzem Aresa. Rynek nie tylko grecki mamy w Atenach, mamy również rzymski, bo Rzymianie, jak wiecie, długo w Grecji rządzili. Jest ono położone przy północnym stoku Akropolu. Tam chociażby wieża wiatrów, pozostałości biblioteki Hadriana. Cesarzowi Hadrianowi postawiono także łuk triumfalny w Atenach. Na pewno warto wybrać się na stadion olimpijski pierwszych nowożytnych igrzysk z roku 1896. Warto zobaczyć również ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, największą spośród świątyń starożytnej Grecji. No niestety, tylko ruiny i w niewielkiej części można to teraz zobaczyć. Większość omawianych obiektów znajdziemy w zasadzie w centrum Aten. Jest też takie małe wydarzenie, które warto zobaczyć. Zmiana warty na placu Syntagma. Jest ona co godzinę, ale ta najbardziej uroczysta o godzinie 11. Z innych miejsc mamy Zieloną Wyspę w centrum miasta, tuż przy Akropolu, a więc dzielnicę Anafiotika. Eksponaty muzealne, oprócz tego, że w Narodowym Muzeum, możemy obejrzeć również w metrze. Podobno w całym systemie znajduje się aż 50 tysięcy artefaktów z różnych czasów, no ale głównie rzecz jasna starożytnych. Warto zapewne wybrać się również do portu w Pireusie albo do jakiegokolwiek innego portu, zwłaszcza jeśli w waszym planie jest wycieczka morska, a takie jak najbardziej są i jest ich sporo. No oczywiście zapewne w styczniowej atmosferze, kiedy jest 15-20 stopni, mniej więcej temperatura wody pewnie koło 16, no to ja już bym powiedział, że dla mnie to by było morsowanie, ale zwiedzanie tych miejsc, wysp nie wymaga od razu skakania do morza, także spokojnie można zwiedzać i bez tego. No a takich ofert rejsów jednodniowych mamy kilka, taką chyba najczęstszą jest Hydra, Poros i Egina. Trzy wyspy w jeden dzień, kilkanaście godzin rejsu, to w cenie zapewne około 120 euro, jak widzę. Można też na samą Hydrę się udać, są inne kombinacje, inne wyspy, także w porcie warto się w tym celu zakręcić na pewno, jeśli oczywiście macie więcej czasu. My rozważamy jak najbardziej, ale to będzie oczywiście zależało od pogody. Takich wycieczek jednodniowych jest w Atenach więcej. Oczywiście, jeżeli jesteście tam na dłużej, to możecie sami pojechać, niekoniecznie w sposób zorganizowany. Jedną z takich wycieczek dość znanych, polecanych są Meteory, a więc klasztory na północ od Aten. Tam aż 5 godzin się mniej więcej jedzie w jedną stronę. Są wycieczki oczywiście po samych Atenach i to czasami darmowe wycieczki z przewodnikiem, za które płacimy, no, gdy nam się podobało, napiwkiem po prostu. Ciekawe, czy jest to taki grecki sposób na ominięcie podatków. No dobra, nie będę w to wnikał. Znajdziemy je na stronie chociażby freetour.com. Są również wycieczki do Myken, jest zwiedzanie Termopil, Delf. Całkiem sporo opcji, jeżeli jesteśmy tam na dłużej. My musimy zdecydować się na jedno, bądź nie decydować wcale, gdyż Ateny same w sobie będą na pewno dosyć ciekawe do zwiedzania, bo na dobrą sprawę to jest przecież otwarte muzeum i tych pamiątek starożytności będzie tam zdecydowanie więcej. Warto na pewno wejść na jedno ze wzgórz poza wspomnianym Akropolem dla samych widoków. Tu jednak trzeba uważać, bo czasem na szczycie chociażby wzgórza Lykabetos jest po prostu dużo ludzi. No a pod szczytem jest znacznie lepiej, a widoki wcale nie ustępują tym na samej górze. Mamy w Atenach ogród narodowy, również darmowy, z mini zoo chociażby. Sama kuchnia, no może nie tyle ateńska, co grecka, na pewno również może zachwycić i przy tym na chwilę się zatrzymam. Na pewno warto udać się do kawiarni, które często mają też piękny widok, wypić kawę. No, my mówimy, że jest to kawa po turecku, ale absolutnie nie mówcie tego w Grecji. Takie kawiarnie są chociażby w Muzeum Akropolu, podobnie w dzielnicy Monasteriaki, kawiarnia Stadion może poszczycić się super widokiem. No a co zjeść? No, rano bywa to różnie, oprócz tej kawy jedzą taki rodzaj obwarzanka Grecy czasem. Takim typowo greckim daniem jest również musaka, a więc lasagna z bakłażana. Choć pewnie teraz naraziłem się i Włochom, i Grekom. Danie składające się z war z bakłażana, mięsa mielonego, sosu beszamelowego, no to jak byście to nazwali, jak nie tak? I to jest właśnie takie danie typowo greckie, choć nie jedyne, natomiast wiele z tych, które zaraz wymienię, mogą wam przypominać inne kuchnie. Znane bardzo są oczywiście suflaki, a więc szaszłyki, które są takim greckim street foodem, do tego wszelkiego rodzaju pity, grosy, no to też oczywiście znamy. Do obu wspomnianych przed chwilą dodamy oczywiście sos tzatziki. Grecy szczycą się również baklawą, tutaj znaną również z Turcji, oraz spanakopitą, która trochę przypomina bałkański burek. Oczywiście koniecznie spróbować trzeba królowej, a więc sałatki greckiej. A co na słodko? Lukumades, małe złociste pączki ze smażonego ciasta, zwykle polane słodkim syropem, posypane cynamonem. Kolejne typowo greckie danie to fawa, do stworzenia którego używamy żółtego groszku łuskanego. Często podawane są ze świeżą cebulą, oliwą z oliwek i cytryną. Na pewno owoce morza i ryby to jest coś, z czego Grecja słynie. Wreszcie coś, co przypomina naszą kuchnię, a więc dolmades, nadziewiane liście winorośli wypełnione ryżem, ziołami, czasem mielonym mięsem, czyli gołąbki w liściach winogron, tak bym powiedział. Warto też pamiętać o tym, że skoro jest to wielkie miasto, to ma również wielkie problemy dotyczące chociażby drobnej przestępczości i tu warto poruszać się bliżej centrum, niekoniecznie w nocy. Podobno na północ od Akropolu, nie przy samym Akropolu, ale trochę dalej na północ Akropolu, te dzielnice nie są zbyt gościnne, albo po prostu zepsuły się z czasem. Tu chociażby place Omonia, Komanduru, Vatis czy Victoria. Te zdecydowanie bliżej są lepsze. No jak to w dużym mieście, blisko centrum jest bezpieczniej. Na koniec jak się po mieście poruszać? No to mamy te linie metra, mamy dużo autobusów, mamy bilety dobowe za nieco ponad 4 euro na środki komunikacji miejskiej, wyłączające transport na lotnisko. No jakżeż by inaczej. Bilety jednorazowe to euro 20. Możemy też zakupić bilet turystyczny, właśnie taki weekendowy, który kosztuje 20 euro i ten bilet uwzględnia również dostanie się na lotnisko i z lotniska, które samo w sobie by kosztowało 16 euro, więc pewnie będzie się opłacać, tym bardziej, że lotnisko jest jakieś 35 km od centrum Aten, więc no z buta to tak średnio by było iść. Chyba warto więc wydać i się nie martwić, a jakie zmartwienie my mieliśmy, to posłuchacie o tym za tydzień, tymczasem na teraz Mila Sidoma, a więc do usłyszenia.